Pieniądz jako zegar, analiza bitcoina, złota i walut fiat. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Każdy system monetarny można potraktować jako zegar. Zegar, ponieważ mierzy on czas ekonomiczny. Pozwala porównywać teraźniejszość z przyszłością, odróżniać wartość obecną od tej, która nadejdzie, i decydować, czy inwestycja ma sens. Problem zaczyna się wtedy, gdy zegary te tracą synchronizację, a każdy wskazuje inną godzinę. Współczesny świat żyje właśnie w takim chaosie. Zegar gotówkowy, zegar złota i zegar bitcoina wskazują różne miary czasu. A gospodarka stara się odczytać je wszystkie naraz, dążąc do odróżnienia sygnału od szumu. Gotówka, czyli pieniądz fiducjarny emitowany przez banki centralne, to zegar cyfrowy na miejskim ratuszu. Wszyscy na niego patrzą, ale władze mogą go przestawić, gdy tylko zechcą. Jego przewaga polega na płynności i powszechności, lecz piętą achillesową jest podatność na arbitralną kreację i inflację. Gdy stopy procentowe ustala się według bieżących potrzeb politycznych, wskazówki zegara przesuwa się nie dlatego, że wymaga tego rzeczywistość, lecz dlatego, że władza chce opóźnić alarm. Stąd biorą się bańki spekulacyjne i rozchwiane oczekiwania społeczne. Gotówka jest zegarem, który zawsze można nakręcić na nowo. Ale fundamentalne pytanie brzmi, czy jeszcze pokazuje on prawdziwy czas? Złoto natomiast jest zegarem mechanicznym, niemal archaicznym. Jego wskazówki są ciężkie, przesuwają się z mozołem, bo każdy gram kruszcu wymaga pracy, energii i realnych kosztów wydobycia. W złocie nie ma miejsca na arbitralne dekrety. John Maynard Keynes nazywał je barbarzyńskim reliktem, ale ekonomiści szkoły austriackiej przypominają, że właśnie ta cecha jest jego siłą. Złoto nie daje się zadekretować. Gdy świat opierał się na standardzie złota, wartość była zakotwiczona w realnych zasobach, choć kosztem pewnej sztywności. Krytycy mówili o złotych kajdanach. Zwolennicy widzieli w nich gwarancję, że zegar nie kłamie. Bitcoin to trzeci zegar, algorytmiczny. Jego wskazówki tykają w rytm mocy obliczeniowej i zużytej energii, a podaż jest przewidywalna i matematycznie skończona. Jego reguły dyktuje algorytm, nie komitet polityczny. To czyni go odpornym na inflacyjne nadużycia, ale jednocześnie podatnym na inne źródła szumu, gwałtowną zmienność cen, spekulacje i ryzyko technologiczne. Zwolennicy widzą w nim globalny chronometr, niezależny od państw i instytucji. Krytycy wskazują, że jego kurs jest bardziej barometrem emocji inwestorów niż stabilnym miernikiem wartości. Jest jak zegar kwantowy, precyzyjny w swej konstrukcji, lecz chaotyczny w rynkowym odbiorze. Historia uczy, że szum monetarny niszczy nie tylko siłę nabywczą, lecz także tkankę społeczną i stabilność polityczną. Republika Weimarska otworzyła drogę totalitaryzmom. Stagflacja lat 70. XX wieku zachwiała liberalnym konsensusem, a współczesna Turcja i Argentyna pokazują, jak gospodarka zamienia się w hazard oczekiwań wobec polityków. Trzy zegary, gotówka, złoto i bitcoin, wskazują różne sposoby mierzenia czasu ekonomicznego. Żaden nie jest idealny, ale każdy z osobna przypomina, że stabilna miara wartości pozostaje fundamentalnym warunkiem wiedzy i zaufania. Historia gospodarcza XX i XXI wieku jest w istocie kroniką tego, jak pieniądz pozbawiony reguł przestaje pełnić funkcję informacyjną. Najdotkliwszym tego przykładem pozostaje hiperinflacja w Republice Weimarskiej w latach 1921 do 1923. Tempo dewaluacji marki było tak gwałtowne, że ceny zmieniały się kilkakrotnie w ciągu dnia. Ludzie, otrzymując wynagrodzenie, natychmiast zamieniali je na dowolne dobra, byle tylko uciec przed całkowitą utratą wartości. Kanał monetarny zamienił się w kakofonię szumu. Jak zauważył Joseph Schumpeter, hiperinflacja zniszczyła więzi zaufania nie tylko do państwa, lecz do samej idei kontraktu gospodarczego. Drugim przypadkiem był kryzys stagflacyjny lat 70., w którym szok na rynkach energii zbiegł się z brakiem monetarnego zakotwiczenia po zerwaniu ostatniej więzi dolara ze złotem w 1971 roku. Milton Friedman ostrzegał nie bez powodu, że wolny pieniądz fiducjarny będzie zawsze prowokował nadużycia polityczne. Dopiero brutalna kuracja Paula Volckera na początku lat 80. przywróciła monetarną wiarygodność, choć ceną za to była głęboka recesja. Przykład bliższy współczesności to Turcja po 2018 roku. Niestandardowa polityka prezydenta Erdogana, polegająca na utrzymywaniu sztucznie niskich stóp procentowych wbrew szalejącej inflacji, postawiła na głowie logikę finansów. Preferencja polityczna całkowicie zastąpiła informacyjną funkcję stopy procentowej, Podobny mechanizm obserwujemy w Argentynie, która od dekad doświadcza cykli dewaluacji. Tamtejsza ekonomia utraciła zdolność uczenia się z własnych błędów, ponieważ każdy sygnał cenowy jest natychmiast unieważniany przez kolejną rundę politycznych interwencji. W takich warunkach rynek przestaje być neutralnym systemem transmisji wiedzy, a staje się kasynem, w którym obstawia się polityczne kaprysy. Pytanie o naturę czasu to jedna z najstarszych zagadek filozofii. Arystoteles widział w nim liczbę ruchu według przed i po. Worowo. Święty Augustyn przyznawał, że wie, czym jest, dopóki nikt go o to nie pyta. Kiedy pieniądz zostaje nazwany czasem, dziedziczy część tej filozoficznej niepewności. Pojawia się bowiem kluczowe pytanie. Czy naprawdę można kupić czas? W sensie społecznym jak najbardziej, ponieważ pieniądz jest w istocie prawem do dysponowania czasem innych ludzi. Zamienia on abstrakcyjną kategorię czasu w konkretne, mierzalne działanie. Ale jak każda przemiana tego typu, wymaga ona zbiorowej wiary w rytuał. Tę redukcję krytykował Bogusław Wolniewicz w swojej pracy Ontologia sytuacji. Pisał, że wartości nie da się sprowadzić do ceny, ponieważ sfera tego, co cenne, jest pierwotna wobec każdego rachunku ekonomicznego. Gdy pieniądz aspiruje do roli zegara absolutnego, ryzykujemy, że zamienimy życie społeczne w jałowy bilans zysków i strat. Pieniądz to jednak nie tylko filozofia, ale i rytuał. Mircea Eliade wskazywał, że człowiek potrzebuje wiecznego powrotu, cykliczności, która nadaje sens linearnemu upływowi czasu. Pieniądz w nowoczesnym społeczeństwie pełni rolę świeckiego rytuału. Codzienne transakcje są nieustannym powtarzaniem aktu wiary w jego wartość. Gdy banknot przechodzi z rąk do rąk, nie widzimy złota ani pracy. Widzimy zbiorową wiarę, że jutro ten sam znak nadal będzie akceptowany. Jednak ten sam rytuał może zniszczyć wspólnotę. Ostrzegał przed tym Karl Polanyi, argumentując, że gdy pieniądz zostaje potraktowany jako towar sam w sobie, a nie jako instytucja społeczna, więzi pękają. Staje się on wówczas narzędziem dominacji, a nie środkiem koordynacji. To właśnie ten lęk napędza spory wokół cyfrowych walut banków centralnych. Nie chodzi tylko o technologię, lecz o pytanie, czy rytuał pieniądza zostanie zawłaszczony przez jedno centrum decyzyjne. Jeśli tak, przestaje być on wspólnotowy, a staje się hierarchiczny. Satoshi Nakamoto ujął to lapidarnie. Podstawowym problemem związanym z konwencjonalną walutą jest zaufanie. Historia walut fiducjarnych jest kroniką nadużyć tej wiary. Nie trzeba być ewangelistą kryptowalut, by dostrzec logikę tego argumentu. Gdy kanał wymiany opiera się na zaufaniu do emitenta, każdy jego ruch staje się testem dla całego porządku. Tam, gdzie nie ufamy ani państwu, ani bankom, wskazówki zegara nie poruszają się miarowo. Lecz skaczą w rytm konferencji prasowych. Władza i wiedza są ze sobą splecione, przypominał Michel Foucault. Pieniądz, jako nośnik informacji o wartości, jest jednocześnie instrumentem panowania. W epoce pieniądza fiducjarnego i potencjalnej erze cyfrowych walut banków centralnych, ten mechanizm zostaje obnażony z bezwzględną szczerością. Cyfrowe waluty banków centralnych w swojej najbardziej radykalnej wizji mogłyby wprowadzić pieniądz z terminem ważności. Pieniądz warunkowy czy pieniądz o ograniczonym zasięgu terytorialnym. To już nie jest miara czasu gospodarczego, lecz narzędzie do sterowania zachowaniem. W tym sensie pieniądz przestaje być zegarem, a staje się kalendarzem narzucanym odgórnie przez władzę. Jak pisała Hannah Arendt, władza zaczyna się tam, gdzie kończy się argument, a zaczyna przymus. Bank Rozrachunków Międzynarodowych precyzuje ten język, używając pojęć takich jak programowalność oraz kompozycyjność. Ta terminologia pozostaje neutralna tylko tak długo, jak neutralni są ci, którzy piszą reguły gry. Gdy przestają być, pieniądz z kanału wymiany staje się filtrem decydującym, kto i na jakich zasadach może w niej uczestniczyć. Tu właśnie powraca fundamentalne napięcie między rynkiem a państwem. Friedrich Hayek przypomina, że odgórne projektowanie zawsze zderza się z murem rozproszonej wiedzy. Claude Shannon uczy nas natomiast, jak odróżnić sygnał od szumu. Skoro gospodarka jest procesem uczenia się, to pieniądz nie może być jednocześnie jednostką pomiaru i zmienną polityczną. Słowa Hayeka brzmią tu jak antidotum na technokratyczną pychę. Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom, jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować. Pieniądz, który nie zna czasu, jest polityką bez pamięci. Pieniądz, który jest czasem, staje się wiedzą o granicach. Nie chodzi o powrót do złotej menzurki ani o wejście w cyfrowy feudalizm, lecz o miarę, która nie kłamie. Gospodarka potrzebuje niskoszumowego kanału, w którym niespodzianka ma szansę przekształcić się w wiedzę. Podsumujmy to głosami wielkich myślicieli. John Maynard Keynes przypomina, że na dłuższą metę wszyscy będziemy martwi. Co jest wezwaniem, by ekonomia nie abdykowała z teraźniejszości. Milton Friedman dodaje, że inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem monetarnym. Claude Shannon definiuje informację jako miarę zaskoczenia. A zmienny pieniądz odbiera sens zaskoczeniu, jakim powinien być zysk. Pytanie brzmi, czy mamy jeszcze czas, by utrzymać pieniądz jako zegar prawdy, a nie instrument manipulacji? Jeśli wspólnota ma przetrwać, potrzebuje rytuału, który cementuje zaufanie, i miary, która pozwala nam rzetelnie liczyć upływający czas.